Aha, to jest kino. Taką siłę ma kino. Nieprzypadkowo takie coś pojawiło się we mnie, kiedy obejrzałem film Stevena Spielberga.
Machamy do Was dzisiaj z samego centrum Warszawy. Machamy, bo ten odcinek podcastu o muzyce filmowej Score in the City jest na dwoje. A moim gościem jest krytyk filmowy z Canal Plus i Ale Kino Plus, Błażej Hrabkowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
I chyba mogę jeszcze dodać, że wielki miłośnik twórczości Stevena Spielberga, prawda? Bo z tej okazji się spotykam.
Bez wątpienia, można tak dodać.
Dobra, no to powiedz na początek, co cię w stronę Spielberga popchnęło i ile miałeś wtedy lat?
No to doświadczenie formacyjne, bez wątpienia. Muszę powiedzieć, że jeśli miałbym zdefiniować, też wielokrotnie o tym mówiłem, że jeśli miałbym zdefiniować kilka momentów, które były kluczowe w mojej, nie wiem, ewolucji czy narodzinach kinomana we mnie, bo oczywiście to zawsze jest ewolucja i to zawsze jest kilka tych momentów, jeśli nie więcej, to no jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszych, jest seans Poszukiwaczy Zaginionej Arki Stevena Spielberga właśnie, a następnie seans dwóch kolejnych części, wówczas jeszcze trylogii Indiana Jonesa, czyli Indiana Jones i Świątynia Zagłady oraz Indiana Jones i Ostatnia Krucjata. To był taki moment, kiedy poczułem potęgę kina. To znaczy, ile miałem lat, to teraz mi trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że to była...
To pewnie jeszcze... nie 5, wiesz, nie 6.
Chociaż muszę powiedzieć, że jednym z moich pierwszych traumatycznych przeżyć filmowych było, nie wiem, czy miałem 5-6 lat, ale na pewno byłem mały. Byliśmy z wizytą u rodziny i moja kuzynka, dużo starsza ode mnie, oglądała właśnie Indiana Jonesa i Świątynię Zagłady. Tam jest taka słynna scena z wyjmowaniem serca. I ja to zobaczyłem wtedy i zostało mi to w głowie. Była to jakaś trauma taka mała dla mnie. Później już, kiedy byłem starszy, obejrzałem Poszukiwaczy Zaginionej Arki i poprosiłem rodziców, czy mogliby mi kupić na VHS-ie dwie kolejne części. Tak, to rzeczywiście obejrzałem to. Pamiętam do dziś, że obejrzałem to. Obejrzałem napisy końcowe do końca Poszukiwaczy Zaginionej Arki. Przewinąłem kasetę i obejrzałem jeszcze raz. A potem jeszcze raz. I tak to oglądałem. Było coś w tym filmie, no teraz już wiem, co pewnie mogę to bardziej nazwać, co sprawiło, że pomyślałem, aha, to jest kino. Taką siłę ma kino. I nie bez przyczyny, nieprzypadkowo, takie coś pojawiło się we mnie, kiedy obejrzałem film Stevena Spielberga, bo wydaje mi się, nawet nie wydaje mi się, jestem pewien, że Spielberg jest jednym z największych geniuszy filmowej narracji i jednym z największych opowiadaczy mitów w kinie, ale nie tylko opowiadaczy, twórców mitów. To nie jest tak, że on bierze mity ze starożytnej Grecji i opowiada nam, prawda, teraz o Odyseuszu.
Tylko pisze bajki na nowo.
Tak, tak, on pisze swoje bajki, on robi swoje bajki i maluje je obrazem i kamerą i montażem. I jest właśnie, jeżeli ktoś chciałby poznać, zapytać, czym jest potęga w ogóle obrazu filmowego, potęga wizualnej narracji filmowej, potęga w sensie i estetyczna, i emocjonalna, i zmysłowa jakaś też, ale też taka naprawdę wszechogarniająca, tworząca takie wszechogarniające doświadczenie, to wydaje mi się, że Spielberg jest geniuszem. I to jest reżyser, który niesamowicie czuje i zawsze czuł język kina, ale tak organicznie, tak jakby to było w nim od samego początku. I moim zdaniem po prostu jest to taki przypadek i dlatego to było doświadczenie formacyjne, bo zobaczyłem, czym może być właśnie taki potężny filmowy obraz i potężna filmowa opowieść. Swoją drogą dorzucę tylko tutaj, że Steven Soderbergh zrobił kiedyś taki eksperyment, że na swoim blogu umieścił całych poszukiwaczy Zaginionej Arki, ale w czerni i bieli i z wyrzuconą muzyką i dźwiękiem. I co się okazało? nie tylko muzyką, tylko dźwięk, czyli zero dialogów, nic. I co się okazało? Okazało się, że film jest absolutnie zrozumiały i można go oglądać, dlatego że jest wspaniale opowiadany obrazem, montażem i tak dalej, i tak dalej. To jest największa siła Spielberga.
A tak się zastanawiam, czy to przeżycie, o którym mówiłeś, formacyjne, nie jest wspólne dla wszystkich nas, chociażby w tym mniej więcej naszym pokoleniu, wiesz, trochę młodszych, trochę starszych. No bo jeśli ktoś się wychowywał w latach 80., 90., nie ma bata, żeby nie oglądał Spielberga i ja też nie wierzę, że można obok filmów Spielberga przejść obojętnie. To nas gdzieś łączy i zobacz, łączy nas na świecie bez względu na to, jakim językiem mówimy. Kiedy padają takie hasła jak E.T., jak Poszukiwacze Zaginionej Arki, jak Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, czy choćby jak Szczęki, to jest to zrozumiały jakiś taki kod, język dla każdego na świecie. Kto tak. Kiedykolwiek raz dotknął kina.
Tak jest. To znaczy, wydaje mi się, że Steven Spielberg miał niesamowite szczęście. To znaczy, jego wrażliwość, która jestem przekonany i zawsze to powtarzam, ona jest autorską wrażliwością. To znaczy jest, jemu zarzucano często pewnego rodzaju cynizm, oportunizm, czyli takie właśnie podlizywanie się tak zwanej szerokiej publiczności. Chociaż oczywiście ja zawsze się dziwiłem, że ktoś czyni z tego zarzut, bo jeżeli ktoś umie robić dobre kino dla szerokiej publiczności, która
why not?
To znaczy, że naprawdę jest talent. Jest to talent i to trzeba umieć robić też i to nie ma w tym nic złego. No ale wiadomo, snobów nigdy nie brakowało. W każdym razie, u Spielberga nigdy tej kalkulacji nie widziałem. Po prostu jego wrażliwość podbudowana talentem i perfekcyjnym rzemiosłem filmowym, ona okazało się po prostu, że trafia do szerokiej publiczności.
Jeszcze dobry czas,
tak,
nie?
Absolutnie. I okazało się po prostu, że ta publiczność szeroka, że ona kupuje tę jego wrażliwość, że ten jego, że to jego połączenie właśnie tego wizualnego talentu, perfekcyjnego rzemiosła i tej wrażliwości, która jest bardzo emocjonalna, bardzo sentymentalna też czasami, ale też potrafiąca to połączyć z inteligentnym i przenikliwym opowiadaniem często, co też myślę w takim stereotypowym pojmowaniu Spielberga mówi się, że on tak za głęboko to tam nie sięga. No, wystarczy seans Fabelmanów moim zdaniem, żeby zobaczyć, że wcale tak nie jest. I wielu innych filmów. W każdym razie to trafiło do szerokiej publiczności. A ten czas, o którym mówisz, to jest też bardzo ważne, no bo mówimy o lata 70. Mówimy o też...
Czyli wtedy, kiedy zaczyna.
Tak. I to jest takie pokolenie, no do kiedy sobie teraz przypomnimy, kto wtedy startował. Tam była niesamowita sytuacja w amerykańskim kinie, bo w tej samej dekadzie, mniej więcej w tym samym czasie startowali i bardzo dobrze się znali zresztą i kolegowali Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas, Francis Ford Coppola i Brian De Palma. No jest to, powiedziałbym, taki moment...
Chłopcy sferajne.
Tak, taki moment, chłopcy sferajne, tak. Taki bez żadnego ojca chrzestnego, tylko o chłopcy sferajne. I to był moment niesamowity, bo mówimy o ludziach, którzy zdefiniowali właściwie kino na dekady. I Spielberg tam był, i Spielberg właśnie w tym momencie zaczynał. I każdy z nich tak naprawdę znalazł swoją przestrzeń, znalazł swoją niszę. I Spielberg, ta nisza Spielberga okazała się bardzo duża. Oczywiście już nie można mówić o niszy tak naprawdę, bo stał się mainstreamowym gigantem. Ale ta wrażliwość Spielberga i jego rodzaj kina, którą chciał uprawiać, okazała się najpopularniejsza. Okazało się właśnie, że to jest coś, co bardzo do ludzi trafia, co trafiło w swój czas. Ale zwróćmy uwagę, że te schematy, które on wypracowywał albo pomógł wypracowywać, czyli schematy blockbustera w Szczękach, czy kina nowej przygody w Indianie Jonesie, ale też w Szczękach, bo to też jest film nowej przygody.
Nowy horror, tak.
Tak, ale też kino nowej przygody w dużej mierze, tak? To jest, on ma cechy kina nowej przygody jak najbardziej. Że te schematy do dzisiaj są. One do dzisiaj, jeżeli spojrzymy nawet na współczesne filmy, to znajdziemy je też tam. Znajdziemy te schematy również we współczesnych filmach, więc ta uniwersalność i myślę ponadczasowość jego kina, że okej, może to nie są już filmy, które takie sukcesy kasowe odnoszą jak na przykład filmy Jamesa Camerona teraz. ale to są filmy, które zdefiniowały pewnego rodzaju schematy opowiadania w kinie fabularnej, narracyjnej, jak na przykład kino Nowej Przygody, ale myślę, że nie tylko, które istnieją i są popularne do dzisiaj.
Ja bym jeszcze wróciła do tego czasu. To wszystko się dzieje mniej więcej 40 lat po wejściu kina dźwiękowego, tak? Mamy ten moment. Już się poukładało, co się miało poukładać, już się uleżało, powstały gatunki, wszystko się wykluło, bum. I tu dochodzimy do, no właśnie, dźwięk i muzyka. Jak zadzwoniłam, to mówię, słuchaj, 50 lat razem, John Williams, Steven Spielberg, chodź pogadajmy, bo to ważny temat. Jak ty jako krytyk patrzysz na tę parę? Czy rzeczywiście, bo ja, wiesz, ja ze swojej strony, ze strony muzyki filmowej i zajmowania się tą dziedziną powiem oczywiście fenomen. Czy wy tak też patrzycie na tę parę i czy rzeczywiście jest tak, że taka miłość się nie zdarza?
To jest tak zwany match made in heaven, można powiedzieć, bo no tak, tak, to jest, myślę, że jeżeli pomyśli, znaczy myślę, że partnerstwo Stevena Spielberga i Johna Williamsa to jest partnerstwo, które należy ustawić obok tak doniosłych duetów twórczych jak, nie wiem, Martin Scorsese, Robert De Niro, później Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio. Najczęściej właśnie mówimy o reżyser-aktor, tak, albo reżyser-aktorka i to jest, jeśli chodzi o takie kreatywne duety, czy reżyser-operator, i tutaj też oczywiście od dawna Spielberg współpracuje z Januszem Kamińskim. Właściwie od listy Schindlera, no już każdy film Spielberga, zdjęcia do każdego filmu Spielberga robił Kamiński. Ale tak, tutaj jeszcze jest właśnie Spielberg, John Williams. Spielberg wielokrotnie mówił, że on sobie nie wyobraża swoich filmów bez muzyki Johna Williamsa, ale na takim absolutnie podstawowym poziomie, że zawsze mówił, że gdyby nie John, to moje filmy nie miałyby nawet połowy tej siły, które mają. To jest znowu, myślę, niesamowite spotkanie wrażliwości dwóch. Czyli ta emocjonalność Spielberga, ale też jego kino, które jest bardzo zakorzenione z jednej... Ja myślę, że w ogóle kino Spielberga jest takim połączeniem tego klasycznego Hollywood z jego pewnego rodzaju wystawnością, spektakularnością, jednak z trochę wrażliwością tego nowego Hollywood. Oczywiście to nie jest twórca, który jest tak, robił filmy tak, no robił filmy w zupełnie innym stylu niż Scorsese i kilku innych reżyserów nowego Hollywood, które moglibyśmy mówić, Schatzberg na przykład. To zrobił kino dużo mniej surowe, dużo mniej szorstkie. Ale jednak z tej wrażliwości nowego Hollywood istnieje w jego kinie pewnego rodzaju inteligentne opowiadanie o ważnych tematach. Tylko, że on to łączy z tą spektakularnością Hollywood klasycznego. I w tę wrażliwość też świetnie się wpisuje John Williams ze swoją muzyką, która jest muzyką nie zawsze, ale najczęściej symfoniczną.
Jest muzyką bardzo inną, przynajmniej tak, wtedy, w tych latach 70. ona była wyraźnie inna.
Była wyraźnie inna, ale ona też zdefiniowała przecież, no mówimy o kompozytorze, który zdefiniował pewien styl muzyki filmowej, który później był kopiowany wielokrotnie.
Jest kopiowany do dzisiaj.
I który właściwie, jeżeli słuchamy dzisiaj ścieżek dźwiękowych muzyki z hollywoodzkich filmów, to niemal wszędzie słyszymy Johna Williamsa i jego wpływ. Więc...
Tak stało się coś takiego, ja to już o tym mówiłam w zeszłym roku, poświęcając odcinki Williamsowi z okazji jego 90. urodzin. To też niesamowite, że mamy do czynienia z człowiekiem w tym wieku, który jest tak energetyczny.
Tak, no wczoraj ostatnio na Oscarach również się pojawił.
Tak, tak. Williams przywrócił brzmienie symfonicznej orkiestry kinu w momencie, w którym to kino dawno o tym brzmieniu już zapomniało i chciało czegoś innego. Co więcej, zrobił to w filmach komercyjnych, w filmach właśnie przygodowych, w filmach, które mają zachwycać szerokie grono odbiorców. Tak. I to było coś absolutnie rewolucyjnego, a Spielberg mu na to pozwolił.
Pozwolił, bo ta muzyka symfoniczna i orkiestra symfoniczna dała oddech i epicką skalę, której Spielberg chciał w swoich filmach. Jego filmy korzystające właśnie z tego klasycznego Hollywood, ale z tej jego, powiedzmy, właśnie wystawnej tradycji, potrzebowały muzyki z oddechem, muzyki z przestrzenią, muzyki ze skalą.
Jeśli mały Spielberg, jak w Fabelmanach, idzie do kina na film i jest rok 1953. Tak. To potem też marzy o tym, żeby robić właśnie takie filmy i takiej muzyki potrzebuje.
A to w ogóle bez wątpienia. Sam Spielberg wielokrotnie opowiadał, że oni z George'em Lucasem, oni chcieli robić takie filmy, jakie oni lubili. kiedy byli dzieciakami, kiedy byli młodymi chłopakami i oglądali właśnie, byli zafascynowani kinem. I oni chcieli robić to kino, które oni lubili. A dodajmy, te inspiracje właśnie są różne, bo z jednej strony Spielberg był zakochany w Cecilu B. DeMille'u, a z drugiej strony w Davidzie Linie. Lawrence Zarabi to jest jeden z ulubionych filmów Spielberga. Więc zresztą opowiadał Spielberg, że kiedy obejrzał Lawrence'a Zarabi, to prawie zrezygnował z kariery reżyserskiej, bo uznał, że poprzeczka jest zawieszona za wysoko, że nie da się zrobić nic lepszego niż Lawrence Zarabi. Więc to też jest znowu Lawrence Zarabi, wystawne widowisko, ale jednocześnie niesamowicie autorski, przenikliwy i przejmujący film, ale też bardzo inteligentny. Więc ten epicki oddech połączony z inteligencją opowiadania jest u Spielberga bardzo ważne i ta muzyka Johna Williamsa była tu kluczowa, dlatego że ona oprócz tego, że dawa ten epicki oddech, Williams jest też bardzo inteligentnym kompozytorem, który doskonale wie, jakich dźwięków użyć, żeby po pierwsze tę skalę oddać, a po drugie grać dobrze na naszych emocjach, bo Spielberg zawsze bardzo chciał prowadzić nas emocjonalnie przez filmy, wzbudzać w nas emocje. On jest mistrzem tego i potrzebował Johna Williamsa, żeby te odpowiednie emocje w nas ta muzyka generowała. I wydaje mi się, że Williams mu to dał. I też umówmy się, że mówimy o kompozytorze, którzy jeżeli Spielberg pod względem wizualnym i narracyjnym zdefiniował kino nowej przygody, to kto je zdefiniował pod względem dźwiękowym?
A czego słuchał Spielberg w kinie wtedy? Greatest Show on Earth to jest muzyka, tu polski wątek, Wiktora Younga, wykształconego w Polsce, robiącego dyplom w Warszawie i debiutującego w Warszawie, mówiącego po polsku kompozytora. Też taka ciekawostka. I tam ta epicka muzyka, jeśli w nim została, no to faktycznie po wysłuchaniu muzyki Johna Williamsa, który w Hollywood się wyróżniał właśnie tym swoim podejściem, mogło na niego bardzo zadziałać.
I też podejście do melodii, myślę, bo to jest bardzo ważne, że John Williams jest też mistrzem melodii. I kiedy pomyślimy o tych motywach, czyli Gwiezdne Wojny, Indiana Jones, tak? Czyli ten słynny motyw, to są po prostu, myślę, że...
Do zanucenia.
Tak, ale absolutnie, ale myślę, że John Williams właśnie w tym najlepszym możliwym względzie jest też popowym kompozytorem. To jest popowa muzyka symfoniczna, ale mówię to w pozytywnym sensie.
Już się bała.
Nie. Ja jestem tutaj, rozmawiasz z człowiekiem, który jest absolutnym fanem dobrego popu. Uważam, że jedną z najtrudniejszych gatunków muzycznych jest pop, w sensie, żeby zrobić to dobrze, żeby to była popularna muzyka, która jest na poziomie. Ale to jest to samo w kinie.
Jasne, ale to myślę, że to po prostu wyróżnia inteligentnych ludzi. Nino Rota, wielki kompozytor Coppoli, mówił swoim studentom, dobra piosenka jest lepsza niż zła symfonia. Pamiętajcie o tym.
Ależ oczywiście, a jak ktoś umie 3-4-minutową piosenkę napisać, w której jest wszystko zawarte i jeszcze ona jest, ma ekstra melodię, super kompozycję i jest catchy, tak, że wpada w ucho, to mistrzostwo świata. No i znowu tutaj spotykają się te dwie wrażliwości muzyczne i filmowe, bo Spielberg jest w najlepszym sensie tego słowa mistrzem popowego opowiadania filmowego, a Williams jest mistrzem popowej muzyki filmowej symfonicznej. I oni są absolutnie, no talent tych obu panów do tego, o czym mówimy, myślę, że nie ma sobie równych.
Spójrzmy trochę na to, co zrobili. Poznają się w 72 roku, w 74 jest premiera The Sugarland Express, to jest pierwszy ich film. Drugim filmem są Szczęki. Rewolucja w horrorze, jak zapowiadał to Spielberg. I jak Williams mu to zapowiedział, co zamierza zrobić, Spielberg o mało nie upadł na ziemię ze śmiechu. A później bardzo różne filmy. Od Między Listą Schindlera a nie wiem, Indianą Jonesem czy E.T. rzeczywiście jest duża przepaść. Czy ta różnorodność to jest też coś, w czym odnajdują się tylko najlepsi?
Bez wątpienia, ale... No oczywiście Sugarland Express było pierwszym w ogóle filmem kinowym Spielberga, bo wcześniej był Pojedynek na szosie, tylko telewizyjny, więc od samego początku oni współpracowali, a potem było oczywiście tu-dum, 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 tu-dum. Szczęki są przełomem, ale też myślę, że oczywiście nie tylko przełomem w horrorze, kinie nowej przygody, kinie popularnym i w ogóle... Też takim filmem, który zdefiniował ten główny język Spielberga, czyli blockbuster i atrakcyjne kino, jednocześnie opowiadające w sposób ciekawy o wielu różnych rzeczach. Dla mnie na przykład to jest film o męskości, bardzo ciekawy, w popularnym bardzo kostiumie. I co się dzieje na planie tego filmu? Być może to jest moment, w którym Spielberg uznał, że John Williams potrafi go uratować z każdych opałów. Pewnie wielu z naszych słuchaczy czy słuchaczek zna tę historię, że tam było dużo problemów, że budżet był przewalony, że to się ciągnęło. To Spielberg, pamiętajmy, że on miał 25 lat, kiedy kręcił Szczęki, tak wielki film, tak ogromny film w skali. I nie miał jeszcze tak dużego doświadczenia. No i tam przede wszystkim na początku zdjęć rekin się zepsuł, ta maszyna. No i Spielberg podjął decyzję, że w takim razie my musimy kręcić, że w takim razie może nawet lepiej to będzie. Trzeba to wykorzystać i tego rekina mało pokazywać. I tu z pomocą przyszła muzyka Johna Williamsa, bo właściwie kiedy spojrzymy na to, w jakich momentach się rekin pojawia, zwłaszcza na początku filmu, to wcale nie jest go tak dużo. On jest podprowadzony odpowiednią pracą kamery i montażem, świetnym wykorzystaniem suspensu, ale też właśnie tym motywem muzycznym Johna Williamsa, że właściwie kiedy go słyszymy, to my już wiemy, że zbliża się ten rekin. I oto od strony takiej narracyjnej i technicznej John Williams oraz talent Spielberga okazali się jego wybawcami. Więc już od samego początku to widzimy. I mówimy o tej muzyce symfonicznej, melodyjnej, ale też pamiętajmy, że właśnie wspomniałeś o tej różnorodności. Spielberg zrobił różne filmy. I no, jeżeli porównamy te motywy melodyjne, bo to jeszcze na przykład Park Jurajski, to jeden z moich ulubionych motywów Johna Williamsa, ale jest też Lista Schindlera, gdzie już taka melodyjna muzyka wpadająca w ucho z Kina Nowej Przygody byłaby trochę nie na miejscu. I rzeczywiście John Williams, pozostając w zgodzie ze swoim stylem oczywiście i z tradycją muzyczną, która gdzieś go ukształtowała, on potrafił napisać muzykę, która jest troszkę subtelniejsza, która ma trochę mniej tego oddechu i skali, która próbuje grać na nieco innych emocjach, ma na innej skali właśnie. I to są, jest kilka takich przykładów, bo to jest właśnie Lista Schindlera. To są też Fabelmanowie, gdzie ten film jest kameralny, ten film jest intymny, ten film jest historią rodzinną, jest historią o wielu innych rzeczach, ale jest u swojego zarania. Fundament to jest historia rodzinna. I też ta muzyka Johna Williamsa jest zupełnie inna niż w Poszukiwaczach z
Gileanem. Dla mnie w ogóle w Fabelmanach Williams robi krok do tyłu, żeby Spielberg mógł być na pierwszym miejscu. Zazwyczaj jest trochę odwrotnie, bo się przyzwyczailiśmy do tego, że ta muzyka Williamsa u Spielberga jest szalenie wiodąca i nas tak ciągnie, a tutaj jest właśnie... I to też jest, trzeba umieć to zrobić. To, bo, tak jak często powtarzam, głośno i dużo to każdy potrafi, a w drugą stronę niekoniecznie. A jak ci się wydaje, co czyni współpracę kompozytora z reżyserem tak owocną, bo tych par mieliśmy trochę, no Sergio Leone, Ennio Morricone, wiadomo, Nino Rota, Federico Fellini, Roman Polański, Krzysztof Komeda, różnie Alfred Hitchcock i Bernard Herrmann, różnie te duety się układały, czasem się rozstawały, czasem pracowały ze sobą do końca, ale takiego duetu jak Williams i Spielberg nie ma, chociażby dlatego, że liczba tych przykładów muzyczno-filmowych z ich twórczości, która weszła do popkultury, no chociażby Szczęki, pokażesz motyw Szczęk w reklamie, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Pokażesz sam motyw Szczęk, wszyscy. Co więcej, mam taki mem u mój ukochany, jak siedzi taki mały rekinek i ma takie malutkie pianinko i na tym pianinku są tylko dwa klawisze. Od razu to słyszymy. To jest coś niesamowitego, a takich przykładów jest więcej.
Wspomniałeś o tym rekinku, też bardzo lubię takie wideo domowe Spielberga, które w dokumencie o nim wyprodukowanym przez HBO jest tam do obejrzenia, kiedy on w basenie podpływa do jednego ze swoich dzieci i robi turum, 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 więc to jak widać się stało nawet jakimś rytuałem w domu Spielberga. Wydaje mi się, że w przypadku Spielberga Williamsa jest ta para jest tak twórcza i tak ważna, w sensie ich partnerstwo, bo i to pewnie można odnieść do innych par reżyser-kompozytor, bo dzięki temu, że to jest i obraz, i muzyka, to jakiekolwiek emocje twórcy chcą w nas wywołać, czy przemyślenia, czy reakcje cielesne nawet, dzieje się to różnymi zmysłami.
I myślę, że to ciekawe.
I myślę, że to jest szalenie istotne. Że ten czy napięcie, czy suspens, czy strach, czy zachwyt, bo filmy Spielberga są też o zachwycie i ten zachwyt jest bardzo, bardzo w jego kinie ważny. My dzięki temu, że jest też muzyka Johna Williamsa, odbieramy to nie tylko wzrokowo, ale też słuchowo. A jak mamy takie audiowizualne zespolenie tego wszystkiego, to nagle zaczynamy to też odbierać całym ciałem i w całym ciele czuć te wszystkie emocje. I wydaje mi się, że to nie byłoby tak kompletne bez muzyki, bez tych dźwięków Johna Williamsa. No pewnie to samo moglibyśmy powiedzieć o muzyce Hermana u Hitchcocka, że ona też służyła temu wszystkiemu, w czym Hitchcock był mocny.
To, co oni sami mówią, wychodzi naprzeciw jakby tej twojej tezie, zresztą bardzo, bardzo interesującej, bo w jednym z ostatnich wywiadów Williams szaleje po prostu na prawo i na lewo, jest teraz w telewizjach, w radiach i wszędzie. Ja nie wiem, jak on to robi. Został zapytany, jaki jest jego zawód tak naprawdę, co robi, what's your job? I on mówi, no robi atmosferę. I tutaj pomyślałam sobie o Hitchcocku i o Hermanie, kiedy Herman bezwstydnie mówił, Hitchcock robi swój film w 60%, ja go muszę za niego dokończyć, nie? To samo jest u Spielberga i Williamsa. Spielberg mówi, ja sprawiam, że człowiek widz ma łzę w oku, ale to, że ta łza spadnie, to już jest robota Williamsa.
Tak. To jest, myślę, że ta muzyka w ten sposób rozumiana, muzyka filmowa jest po prostu dopełnieniem. Jest elementem, który dopełnia obraz i która dopełnia to tę całość doświadczenia zmysłowego, estetycznego, emocjonalnego, jaką mamy w kinie. I tak, to jest, Spielberg wielokrotnie mówił, że emocje, które on wzbudza w widza i które chce wzbudzić w publiczności, one są w dużej mierze zasługą muzyki Johna Williamsa. Oczywiście to też łatwo tutaj też paść w pułapkę i myślę, że Spielberg w swoich tych gorszych momentach razem z Williamsem wpadali w tę pułapkę, bo jest bardzo cienka granica między sterowaniem emocjami widzów w taki sposób, żeby to dało efekt i żeby to było, ale żeby to była dobra, popularna sztuka, ale jeszcze nie szantaż emocjonalny.
No dobrze, no a kiedy wpadli w pułapkę? Powiedzmy sobie o tym szczerze, skoro oni mówią tak idealistycznie, nigdy się nie pokłóciliśmy, jesteśmy jak idealne małżeństwo, no to przynajmniej ty powiedz, kiedy wpadli w pułapkę.
No, nie chodzi chyba o pułapkę w kontekście kłótni, a może gdyby się pokłócili kiedyś, to by nie wpadli w te pułapki, bo czasem trzeba. No, oczywiście są takie filmy Spielberga, które, no na przykład Czas wojny, War Horse, to jest film, w którym myślę, chociaż on ma też nadal ze 2-3 sceny, które są potężne, ale to jest film, w którym Spielberg wpadł w pułapkę, myślę, szantażu emocjonalnego, w pułapkę sentymentalizmu, która nawet jak na niego wrażliwość była już po prostu zbyt duża. No a jeżeli on w nią wpada, to myślę, że automatycznie wciąga w to Johna Williamsa, tak? Który zaczyna na takim diapazonie już operować, że razem zaczynają operować w takim diapazonie, że nawet dla mnie już było to ciężkie do
sprawienia. Chociaż jest to ciekawa muzyka, to nie jest tak, że to jest zła ścieżka.
Nie,
ale...
nie, tylko że ona ona może działać lepiej nawet poza
filmem. Dokładnie.
Bo w zestawieniu z filmem, który podkręca wszystkie te wszystkie skłonności Spielberga, podkręca do nieskończoności i jest to już po prostu trudne do zniesienia, też nie ma tam... Też to jest film, który tematycznie i myślowo jest dużo słabszy od wielu filmów Spielberga.
Jasne.
Więc nawet oni mają swoje słabsze momenty.
To nie, to ja odwrócę pytanie na koniec już. Powiedz, dużo się tytułów hitowych pojawiło, ale czy jest taki film Spielberga mniej znany z muzyką Williamsa, który ty wyjątkowo sobie cenisz?
O, to jest ciekawe pytanie. Mniej znany film...
Czy jest coś takiego w ogóle możliwe, jak mniej znany Spielberg?
To tak. Oczywiście, no, są takie filmy Spielberga, które są mało oglądane i nisko cenione. To na pewno. Jest to taki na przykład film Always. A o ile mi wiadomo, to od Sugarland Express John Williams napisał muzykę do wszystkich filmów.
Na pewno nie napisał do Mostu Szpiegów, bo napisał Newman, bo Williams, zdaje się, robił Gwiezdne Wojny wtedy.
Jest na pewno jeden film Spielberga, który jest, mam wrażenie, mocno niedoceniony i taki trochę poza jego kanonem, ale który osobiście bardzo lubię. I to jest film 1941. To jest wojenna komedia Spielberga z końcówki lat 70. gdzie też budżet był przekroczony, ten film okazał się też nie takim sukcesem finansowym, jaki sobie wymarzyli producenci, sam Spielberg. Natomiast jest to zupełnie wyjątkowy film w karierze Spielberga. Film napisany przez ludzi związanych z Saturday Night Live, gdzie on po prostu pozwolił sobie na ogromną dozę szaleństwa. I to jest szalona komedia, bardzo niepoprawna politycznie, strasznie bałaganiarska. Ten film to jest jeden wielki chaos, ale w tym chaosie jest urok tego filmu.
No i z muzyką Williamsa.
Z muzyką Williamsa, która też jest muzyką trochę inną, bo rzeczywiście napisano do komedii jednak. Ale jest to z jednej strony komedia, z drugiej strony film, który właściwie wrzuca do jednego kotła wiele różnych konwencji i zmienia je ze sceny na scenę. Jest wielki numer musicalowy, przeplatany z różnymi gagami. Szaleństwo. To jest szalony film, który dla mnie, on nie jest najbardziej zdyscyplinowanym filmem Spielberga, ale w jego braku dyscypliny tkwi jego siła. Ten chaos jest siłą też komediową tego filmu. I tam właśnie też muzyka Johna Williamsa jest troszkę inna, jest dostosowana do tej konwencji komediowej. Jest trochę bardziej, powiedziałbym, figlarna. I wydaje mi się, że ten film też taki jest, więc to jest jeden z takich niedocenionych filmów Spielberga, którego mam dużo czułości.
1941, no to mamy co nadrabiać. Słuchaj, Błażej, na koniec chciałam cię zapytać, gdybyś mógł, bo to jest ta historia, jak ona się skończy, nie wiemy. Myślę, że najlepsze, co możemy dzisiaj sobie pomyśleć, to, że fajnie, że ona trwa i niech trwa jak najdłużej. Gdybyś mógł podejrzeć ich, nawet niewidzialnie, Williamsa i Spielberga, w jakiejś sytuacji, gdzieś, to jaki byś moment wybrał? Właśnie przy tym słynnym fortepianie, jak sobie gadają, czy nie wiem, przy kolacji, jak gadają prywatnie, czy wiesz, w basenie, czy na Oscarach?
Przy fortepianie. Myślę, że to jest ten moment, kiedy siadają razem i Spielberg mówi Williamsowi, czym ma być ten film. Jaki to ma być film i na czym mu zależy, a Williams zaczyna to przekładać na muzykę i na dźwięki. To jest, myślę, fascynujący moment twórczego spotkania dwóch wspaniałych artystów. To bym chciał zobaczyć.
No cóż, możemy sobie powiedzieć, cieszmy się tym jubileuszem 50 lat razem. Aż się prosi, żeby wyprawić panom jakieś takie, wiesz, tradycyjne polskie przyjęcie z tej okazji i odśpiewać 100 lat. Wielkie dzięki i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.